Dobry wieczór Państwu, witam w kolejnym odcinku Datownika. Dziś moim gościem jest dr Andrzej Skalimowski, historyk specjalizujący się w zagadnieniach z dziedziny architektury, także pracownik Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Za dwa dni minie kolejna rocznica powołania w roku 1945 Biura Odbudowy Stolicy. Zanim zapytam o samo biuro, powiedzmy o skali tych zniszczeń, jakich dopuścili się Niemcy w Warszawie już po upadku powstania w październiku 1944 roku. Niszczyli Warszawę kwartał po kwartale niemal do wejścia Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku, prawda?
Warszawa była zburzona, a konkretnie lewy brzeg Wisły, czyli Warszawa lewobrzeżna, ponieważ przed wojną, czy właściwie do lat 50. tak naprawdę Warszawę traktowano, czy za Warszawę traktowano zabudowę lewobrzeżną. To, co było po prawej stronie, oczywiście było w granicach administracyjnych Warszawy, no ale było traktowane tak pobocznie. To była Praga, prawdziwa Warszawa kończyła się na lewym brzegu. W związku z tym zniszczenia Warszawy lewobrzeżnej to jest ponad 80% stanu przedwojennego. Gigantyczna skala zniszczeń, potęgowana również przez motywację, jaka za tym stała. Niemcy niszczyli Warszawę za karę. Niszczyli ją za karę za wywołane powstanie, krwawo stłumione zresztą chwilę wcześniej, bo główne zniszczenia to jest okres od września do grudnia 1944 roku. To nie jest czas powstania, to jest tuż po. To była kara za powstanie, a również kara za to, że Polacy w ogóle ośmielili się postawić opór Niemcom. W związku z tym decyzją Himmlera, bo to była decyzja Himmlera, należało zmieść z powierzchni ziemi wszelkie ślady polskiej kultury, a zabytki, polska architektura, no była takim nośnikiem tej tradycji.
Niezwykłym zapisem tamtego momentu, bardzo trudnego momentu w życiu Warszawy, są zapiski Wacława Borowego. Możemy je odnaleźć na przykład w książce Władysława Bartoszewskiego 1859 dni Warszawy. Ja pozwolę sobie, panie doktorze, zacytować króciutki fragment właśnie tych wspomnień Wacława Borowego. I to jest akurat wpis z 17 listopada. Pierwszy wyjazd do Warszawy. Kto widział jeden dom spalony i jeden dom zburzony, widział właściwie całą dzisiejszą Warszawę. A domy takie spotyka się w obfitości, zanim jeszcze dojechało się do pierwszej wachy na ulicy Wolskiej. Później tylko zmieniają się proporcje.
Tak, to myślę, że ten plastyczny opis jest jak najbardziej prawdziwy i oddaje to, jak Warszawa wyglądała i jakie wrażenie na ludziach, którzy wówczas w niej przebywali, robiła. A tych ludzi nie było tak wielu, ponieważ po powstaniu Niemcy wypędzili mieszkańców. Wacław Borowy i jemu podobni intelektualiści, fachowcy po powstaniowej akcji wywożenia polskich zbiorów. To też należy to podkreślić, że perfidia Niemców polegała na, między innymi na tym, że oni niszcząc wszystko, zacierając ślady polskiej kultury, jednocześnie rabowali, czyli rzeczy ruchome, dzieła sztuki, obrazy, zbiory różnego rodzaju muzeów, w tym Muzeum Narodowego, wywozili do Niemiec i polscy konserwatorzy, polscy historycy sztuki byli wysyłani do Warszawy, żeby wyszukiwać te zbiory i je wywozić. To nie jest tak, że Niemcy wysyłali tych polskich fachowców, żeby oni ratowali te rzeczy. Oni byli potrzebni do tego, żeby wytypować i przygotować transporty, które pojadą do Niemiec. Cała zasługa Polaków czy polskich fachowców była w tym, że oni w ramach tej akcji oznaczali te transporty w taki sposób, że po wojnie można było te zbiory rewindykować. No niemniej te wspomnienia się powtarzają. To oczywiście są wspomnienia, podobne wspomnienia Stanisława Lorenza czy Jana Zachwatowicza.
Tak jest.
Oni wszyscy zapamiętali tę Warszawę jako jedno wielkie osmolone gruzowisko.
Czy był taki moment, panie doktorze, kiedy architekci zastanawiali się, a także władze tutaj już rządzące z nadania Moskwy zastanawiały się nad tym, czy Warszawę w ogóle jest sens odbudowywać? Był taki moment, kiedy mogło się to w ogóle nie wydarzyć?
Ten moment, wydaje mi się, przyszedł bardzo szybko, czy takie poczucie przyszło bardzo szybko, z uwagi właśnie na tą gigantyczną skalę zniszczeń. To wrażenie potęgowane również przez ogromny mróz. Tam ówczesna zima 44-45 była niezwykle sroga. Brak mieszkań, brak domów, wypalone budynki. To wszystko razem sprawiało wrażenie posępne. No i raczej skłaniało ku takiej myśli, żeby porzucić tę Warszawę, porzucić odbudowę Warszawy i próbować urządzić stolicę gdzieś indziej. Tu oczywiście przychodziła na myśl Łódź z różnych względów. No po pierwsze konotacji ideologicznych, robotnicze miasto, Łódź również wypadała w nowych, to już później, w nowych granicach pojałtańskich w środku Polski, co z względów logistycznych też było istotne. No i przede wszystkim Łódź była niezniszczona. Dysponowała ogromnym zasobem luksusowych pofabrykanckich kamienic, w których można było ulokować urzędników z ich rodzinami. Każda administracja, każdy urzędnik czy polityk, no bo to jeszcze wówczas byli politycy, chce mieszkać dobrze, chce mieszkać wygodnie, a Warszawa takich możliwości nie dawała. W związku z tym pojawiły się koncepcje, żeby przenieść stolicę do Łodzi, no ale to wszystko zostało przekreślone przez Stalina, który ze względów politycznych właściwie zdecydował, że Warszawa musi zostać odbudowana.
Najpierw powstało tak zwane Biuro Organizacji Odbudowy i później, zaledwie chyba po miesiącu, przekształciło się już w Biuro Odbudowy Stolicy, a ten BOS podzielono na kilkanaście wydziałów. Proszę troszkę nam opowiedzieć o organizacji BOS-u.
BOS był ogromnym biurem projektowym. To właściwie była wielka instytucja, która skupiała w sobie, tak jak tutaj pan słusznie zauważył, kilkanaście nawet wydziałów, kilka głównych, kilkanaście takich pododdziałów. Należy wymienić tu przede wszystkim Wydział Urbanistyki i Wydział Architektury Zabytkowej Biura Odbudowy Stolicy. W dwóch słowach mówiąc, było to biuro powołane przez władze lubelskie, czyli te polskie władze z nadania sowieckiego, które później w wyniku między innymi fałszerstw wyborczych przejęły pełnię władzy w Polsce. Niemniej te pierwsze miesiące działania zarówno Komitetu Wyzwolenia Narodowego, jak i Biura Odbudowy Stolicy, ale i szeregu różnych instytucji, które w latach 44-45 działały, one cieszyły się stosunkowo dużą niezależnością i w ich skład wchodzili ludzie o bardzo różnej orientacji politycznej. Tu należy to podkreślić, że w Biurze Odbudowy Stolicy działał zarówno Józef Sigalin, deklarowany przedwojenny komunista, członek Komunistycznej Partii Polski, człowiek, który spędził wojnę w Związku Sowieckim i wrócił tutaj z pierwszą armią. No i jego współpracownikiem, bardzo bliskim w Wydziale Architektury Zabytkowej, był profesor Jan Zachwatowicz, wspomniany jest. Czyli ten człowiek jako żywo z komunizmem, przynajmniej w sferze takich deklaracji, mający niewiele wspólnego. I to, że oni byli razem w stanie pracować przy odbudowie Warszawy, już pokazuje to, jak komuniści to sprytnie wykorzystali po prostu. Poczucie obowiązku tych ludzi, że ich obowiązkiem jest odbudowa Warszawy, nieważne kto aktualnie rządzi, ponieważ władza się zmienia, natomiast miasto pozostanie, jeżeli uda się je odbudować. I właściwie to była taka myśl przyświecająca architektom i urbanistom, którzy przystępowali do pracy w Biurze Odbudowy Stolicy, a ich główna ambicja była nawet nie tyle podniesienie Warszawy z ruin, z gruzów, bo to było oczywiste, ale budowa nowego miasta, które będzie miastem lepszym, miastem, które nie będzie miało błędów urbanistycznych, które cechowały Warszawę przedwojenną, czyli ciasnych ulic, podwórek gęsto zabudowanych, bez dostępu światła, czyli wszystkich takich mankamentów miasta XIX-wiecznego, bo Warszawa była w gruncie rzeczy przed wojną miastem prowincjonalnym, dawnym miastem gubernialnym, rosyjskim, celowo zresztą przez zaborcę tłamszonym budową cytadeli i tak dalej. Dopiero wielkie plany lat 30. Stefana Starzyńskiego, uczynienia z Warszawy takiej metropolii, stolicy państwa nowoczesnego, sprawiły, że ta Warszawa się rozwijała. I te plany przerwane przez II wojnę światową, do wybuchu powstania wydawało się, że Warszawa wystarczy dalej rozbudowywać. Tragedia powstania i to, co miało miejsce później, sprawiło, że rozbudowa Warszawy jest nieaktualna, trzeba budować nowe miasto. I za to odpowiedzialne było Biuro Odbudowy Stolicy.
Jest pan, panie doktorze, autorem znakomitej książki Sigalin, towarzysz odbudowy. Sowieci zamordowali Sigalinowi dwóch braci, a mimo to służył wiernie im swoim talentem, służył wiernie władzom komunistycznym. Co było tego przyczyną? Czy to przedwojenne ukąszenie komunizmem, o którym pan już wspomniał w naszej rozmowie?
To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ musielibyśmy wejść w umysłowość tego człowieka. Ja oczywiście próbowałem na tyle, ile to jest możliwe, to odtworzenia z różnego rodzaju źródeł. Stawiałem sobie takie pytania, co kierowało Sigalinem. Myślę, że może nie ukąszenie heglowskie, może to nie jest aż tak prosta odpowiedź, ale myślę, że Sigalin, tak jak bardzo wielu komunistów, a zwłaszcza komunistów Żydów, bo Sigalin był żydowskiego pochodzenia, co jest dosyć istotne, ponieważ poza braćmi, którzy zginęli z rąk Sowietów, jego siostrę i matkę pochłonął Holokaust. Także ojciec zmarł przed wojną, więc zostało mu to oszczędzone. Także można powiedzieć, że Sigalin był doświadczony przez obydwa totalitaryzmy. Natomiast totalitaryzm komunistyczny, czy ideologia komunistyczna, była mu siłą rzeczy bliższa. I wydaje mi się, że tak jak wielu jemu podobnych, po prostu wierzył, że służy sprawie większej od niego samego, która wymaga ofiar, nawet tak bolesnych i głębokich, jak ofiary z najbliższych. To jest takie, no w gruncie jeszcze prostego, ale wydaje mi się, że chyba jednak trafnej odpowiedzi bym udzielił. Druga kwestia to była jednak kwestia świadomości. Ja myślę, że on do lat 40. nie wiedział, co się stało z jego bratem rozstrzelanym w roku 37 w czystkach sowieckich. No to nie była wiedza powszechna. Natomiast co do drugiego brata, który zginął w Katyniu, no myślę, że ta wiedza już była w roku 45 dla niego dostępna. No jako jednak adiutanta generała Berlinga, myślę, że to wiedział. No i zaangażował się w... No właśnie to jest pytanie, w co on się zaangażował, bo on był oczywiście członkiem partii, on był człowiekiem, który mógł się pochwalić kontaktami z, no, na pewno z Bolesławem Bierutem, z całą tą ekipą polityczną, która Polską rządziła po wojnie. Natomiast samo jego zaangażowanie w takie struktury partyjne, w działalność polityczną było niewielkie. On jest przykładem rzadkim dosyć takiej kariery powojennej komunisty, członka partii, który idzie na odcinek, jak to wówczas mówiono, zgodny z jego wykształceniem i zainteresowaniem. Cigani był architektem, Cigani się interesował odbudową Warszawy, czy w ogóle budową miast. W związku z tym to, że udało mu się pracować akurat przy odbudowie, myślę, że było z wielką korzyścią dla Warszawy, jak i dla niego samego, bo równie dobrze partia mogła go skierować na odcinek rolnictwa, albo nie daj Boże na odcinek bezpieczeństwa publicznego i być może nie kreśliłby planów Nowej Warszawy, tylko by przesłuchiwał żołnierzy podziemia.
Bardzo interesujące jest też także to, jak dobierał sobie współpracowników, bo czasami ci współpracownicy nie byli do końca wygodnymi dla władz z nadania sowieckiego. Dobrym przykładem Stanisław Jankowski, cichociemny, Akowiec, autor także później wspomnień z fałszywym Ausweisem w prawdziwej Warszawie.
Jego zdolność do dobierania sobie współpracowników, którzy byli niekoniecznie po linii politycznej wybierani. To nie jest tak, że Cigani się tylko i wyłącznie kierował tak zwaną busolą ideologiczną. Podkreślam, tak bywało w tamtych latach, zwłaszcza w latach 40., na przełomie lat 40. i 50., kiedy stopień stalinizacji państwa czy kraju no, osiągnął swoje apogeum. To nie przeszkodziło Cigalinowi zaprosić do współpracy właśnie wspomnianego Stanisława Jankowskiego, który powrócił z Londynu. Powrócił z Londynu jako były adiutant generała Bora Komorowskiego, bohater Armii Krajowej, bohater Powstania Warszawskiego i człowiek, który decyduje się na powrót do komunistycznej Polski, jak to przedstawia propaganda londyńska. Tutaj też używam języka epoki celowo, ale na emigracji ostrzegano Polaków, żeby nie wracali do kraju, ponieważ czeka tutaj na nich więzienie, że komuniści ich oszukają. I w większości tak bywało. Natomiast Jankowski jest wyjątkiem, wraca do Polski, zostaje zatrudniony w wspomnianym biurze odbudowy stolicy, no i projektuje razem z Cigalinem wielką
trasę WZ.
Arterię, trasę WZ. I ta przyjaźń, która się wówczas nawiązała, ona przetrwała do samego końca życia Cigalina. Cigalin pierwszy odszedł w latach 80., Jankowski przeżył do lat 2000. Właśnie to jest pytanie, czy na ile tu jest zasługa Józefa Cigalina, że Jankowski nie trafił do więzienia i mógł pracować przy odbudowie Warszawy, a na ile to jest zasługa logiki tamtego systemu, która potrzebowała takich ludzi do celów propagandowych, żeby pokazać, że wszystkie te historie o więzieniach, że te historie o zamykaniu tutaj ludzi są nieprawdziwe, ponieważ oni wracają i pracują. Pracują nawet mało od tego, nie pracują w jakich urzędach, tylko pracują przy gigantycznych, wielkich, prestiżowych realizacjach. No i to jest właśnie pytanie, na ile Stanisław Jankowski dał się wykorzystać również propagandowo. Jego towarzysze broni z Armii Krajowej i później kombatanci do samego końca mu tego nie wybaczyli.
Kiedy Biuro Odbudowy Stolicy oficjalnie zamknęło swoją działalność, panie doktorze?
Podanie takiej precyzyjnej daty, nawet rocznej, mówiąc już o dacie dziennej, jest bardzo trudne, ponieważ zgodnie z prawami tamtego systemu, te instytucje, które się centralizowały, które się biurokratyzowały, no i przede wszystkim one jak najbardziej podlegały nadzorowi partyjnemu. W związku z tym na wzór sowiecki łączono różne ciała, tworząc jakieś centrale, tworząc generalne zjednoczenia. Te wszystkie rzeczy, które znamy mniej lub bardziej z historii PRL. One dotknęły także Biuro Odbudowy Stolicy w roku 50. Wówczas, kiedy komuniści już w Polsce rządzili niepodzielnie, funkcjonowała też Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która powstała poprzez wchłonięcie PPS-u przez Polską Partię Robotniczą. Nie było już żadnych przeszkód, nie trzeba było niczego udawać przed nikim, przed Zachodem, nie było już Mikołajczyka, nie było opozycji. W związku z tym przystąpiono do stworzenia struktur na wzór sowiecki. Powołano Urząd Naczelnego Architekta Warszawy, wzorowany na urzędzie naczelnego architekta Mińska białoruskiego, bo nawet nie Moskwy, tylko Mińska. Miasta podobnie jak Warszawa zburzonego i odbudowywanego i budowanego na nowo, bo Moskwa nie była zniszczona w czasie wojny. W związku z tym Polska się wzorowała na Mińsku. I ten naczelny architekt Warszawy miał skupiać w swoich rękach właśnie całą politykę budowlaną, architektoniczną. Odpowiadał przed partią, to jest bardzo istotne, przed biurem politycznym. No i właściwie takie biuro odbudowy stolicy w takiej formie, którą znamy z lat 45, 6, 7, czyli takiego właściwie ciała składającego się z kilku wydziałów współpracujących ze sobą, to już było niepotrzebne, nie było na to miejsca. W związku z tym przekształcono Wydział Urbanistyczny BOS-u w Biuro Urbanistyczne Warszawy jako taką instytucję podległą naczelnemu architektowi, natomiast pozostałe wydziały rozwiązano i formalnie w roku 50 BOS zakończył swoje istnienie.
Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Gościem datownika był dr Andrzej Skalimowski.
Bardzo dziękuję.